Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Syrena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk.
Jeden z naprawdę nielicznych musicali wymyślonych, skomponowanych i napisanych przez kobietę. W dodatku wyreżyserowany przez kobietę, wprawdzie inną. Przeszedł daleką drogę od fabularyzowanego koncertu mało znanej folkowej piosenkarki po wielkie sceny Broadwayu i West Endu, po gale Tony Awards w roli triumfatora. Musical poetycki, bez wielkich efektów scenicznych, w dodatku wymagający w odbiorze. Bo żeby go dobrze zrozumieć, potrzebna jest choćby podstawowa znajomość mitologii greckiej. Hadesowo, Hadesówek, Hadesowice. Słowem Hadestown. To jest naprawdę niezwykły musical. Zasadniczo czegoś takiego na Broadwayu raczej nie spodziewalibyśmy się. Prędzej spektakli w rodzaju Hadestown szukalibyśmy na festiwalu w Edynburgu czy w innym miejscu otwartym na projekty ambitne, niszowe, porywające, ale umykające standardowym formatom. Jest to dzieło życia właściwie jednej osoby. Ta osoba spotkała po drodze wiele artystycznie pokrewnych dusz, no ale to jej pomysłowi, wytrwałości, uporowi i kreatywności zawdzięczamy Hadestown. No i to, że projekt przeszedł drogę od folkowego koncertu po pełnoprawny, sceniczny, muzyczny spektakl. Na każdym z wielu etapów pomysł i jego realizacje wzbogacały się, pogłębiały, dojrzewały. Road to Hell, tak brzmi tytuł jednej z piosenek Hadestown. To może nie była droga do piekła ani przez piekło, ale na pewno droga długa i fascynująca. Anaïs Michel to właśnie autorka Hadestown. Urodziła się w 1981 roku. Pochodzi z tak zwanej dobrej amerykańskiej, elitarnej, intelektualnej rodziny. Jej ojciec był profesorem koledżu, matka urzędniczką administracji stanu Vermont wysokiego szczebla. W dzieciństwie wiele podróżowała. Po Bliskim Wschodzie, Europie, krajach Ameryki Łacińskiej. Pierwsze piosenki napisała w wieku 17 lat, a jako 22-latka dostała pierwszą nagrodę na Festiwalu Nowego Folku. W 2002 roku wydała pierwszy album. Pieśń, którą śpiewali, gdy upadł Rzym. Dwa lata później kolejny. Hymny dla wygnańców. Kariera muzyczna sprawiła, że już w młodości Michel sporo podróżowała. I właśnie podczas jednej z licznych podróży ułożyła jej się w głowie piosenka Wait for Me. Tęskniła po prostu za chłopakiem, co skojarzyło jej się ze starym mitem o Orfeuszu i Eurydyce. Razem ze swoim współpracownikiem i towarzyszem drogi, Benem Matchstickiem, zaczęła rozmawiać o współczesnej, folkowej, amerykańskiej wersji tej opowieści. Ben Matchstick był weteranem ważnej amerykańskiej ofowej grupy teatralnej Bread and Puppet Theatre, Teatr Chleba i Lalek. Ta grupa była jednym z najważniejszych zespołów amerykańskiej teatralnej awangardy. Legenda teatru sięga czasów kontrkultury lat 60. Nazwa Bread and Puppet jest jednym tchem wymieniana obok najważniejszych osiągnięć światowego teatru tego czasu. Obok takich teatrów jak Living Theatre czy nazwisk w rodzaju Jerzy Grotowski albo Peter Brook. Teatr specjalizował się w wielkich widowiskach plenerowych, wystawianych na placach i ulicach miast, często z politycznym przekazem. Ben Matchstick teatralnie myślał dokładnie w tym kierunku. Folkowego widowiska w poetycki sposób ujmującego ważne politycznie tematy. O tym właśnie rozmawiał z przyjaciółką w trakcie muzycznych podróży. Mit o Orfeuszu i Eurydyce był dla nich punktem wyjścia do opowieści o współczesnym świecie, o katastrofie klimatycznej, o krainach pogrążonych w kryzysie ekonomicznym, o drapieżnym kapitalizmie, o autokratach rządzących światem, o biednych ludziach zmuszonych przez klimat i politykę do emigracji i o bastionach bogactwa broniących się przed zalewem imigrantów. Ale ważne było skonfrontowanie tego świata z postacią młodego artysty idealisty, który wierzy, że za pomocą muzyki jest w stanie zbawić ludzkość. Młodzieniec pragnie napisać, skomponować tak piękną pieśń, że będzie nią w stanie poruszyć skały. Wierzy, że jeśli mu się to uda, to wyleczy bolączki gnębiące mieszkańców ziemi. Ten młodzieniec idealista to oczywiście Orfeusz. Był rok 2004. Michelle zaczęła pisać piosenki. Muzycznie łączyły one różne amerykańskie stylistyki. Od jazzu nowoorlańskiego przez blues, Dixieland, aż po współczesny folk. Tematycznie w projekcie pobrzmiewały amerykańskie historyczne tematy wielkiego kryzysu, a także katastrofy ekologicznej Dust Bowl z lat 30. XX wieku, kiedy wielkie równiny pustoszyła burza pyłowa i susza. Oprócz Matchsticka nad projektem pracował z Mitchell aranżer i producent muzyczny Michael Czorney. Z Czorneyem współtworzyła właśnie swój album The Brightness, Jasność, który miał zostać wydany w 2007 roku. Znalazła się na nim piosenka Hades i Persefona, efekt tych wszystkich muzycznych poszukiwań. Kiedy w wieku 25 lat Michelle ostatecznie wróciła do rodzinnego stanu Vermont, cała ekipa zaczęła pracować nad przerobieniem jej cyklu piosenek o Orfeuszu i Eurydyce na spektakl. A właściwie rodzaj widowiska muzycznego, koncertu z tematem. Projekt powstawał w modelu w Ameryce zwanym DIY. Do it yourself, czyli zrób to sam. Matchstick skrzyknął swoich teatralnych znajomych. Ekipa sama zgromadziła środki finansowe od różnych miejscowych zespołów teatralnych, zdobyła też niewielką dotację. Próby trwały całe 2 tygodnie. Koncert-spektakl w 2006 roku ekipa pokazała w sali Old Labor w miejscowości Barre w stanie Vermont. Matchstick zagrał Hermesa, czyli posłańca Hadesa. Michelle Eurydykę. Projekt chwycił, więc artyści ruszyli z nim w trasę. Pokazywali go w różnych przestrzeniach w Vermont i sąsiednim Massachusetts. W 2010 roku Michelle wydała album koncepcyjny Hadestown. Zaprosiła do udziału w nagraniu gorące nazwiska amerykańskiego folku, m.in. Justina Vernona z zespołu Ben Iver, specjalizującego się w indie folku. Vernon zaśpiewał partię Orfeusza, a wokalistka i autorka Annie DiFranco Eurydykę. Ten album wywołał zachwyty na całym świecie. Dzięki niemu Michelle mogła ruszyć w objazd już nie swojego stanu, ale całego kraju, a nawet Kanady i Wielkiej Brytanii. Tam, gdzie występowała, szukała zawsze lokalnych artystów, którzy mogliby dołączyć do zespołu i śpiewać wybrane partie. W czasie jednego z występów poznała Dale Franzen, byłą śpiewaczkę operową, która w tym czasie pełniła funkcję dyrektorki Broad Stage w Santa Monica w Kalifornii. Franzen występowała kiedyś w operze L'Orfeo i ta nowa, współczesna wersja mitu, zakorzeniona w wizji postapokaliptycznego świata, bardzo ją zafascynowała. Podpowiedziała Mitchell, żeby przerobić materiał na pełnoprawny musical. Sama zaangażowała się w projekt i ostatecznie została jedną z jego głównych producentek. Po jakimś czasie dołączyła do niej producentka świetnie znająca realia nowojorskie, Mara Isaac. Za Hadestown stała więc ekipa naprawdę silna kobietami. Michelle podchwyciła pomysł i w swojej działalności artystycznej zaczęła się skupiać właśnie na nim. W 2012 roku przeniosła się do Nowego Jorku, by w pełni poświęcić się pracy. Rok później zobaczyła przedstawienie Natasha Pierre i Wielka Kometa 1812 roku. Był to nowatorski musical, muzyczna adaptacja fragmentu Wojny i Pokoju Lwa Tołstoja. Niestandardowa muzyczna adaptacja, bo również wykorzystująca folkowe i indie-folkowe klimaty, które łączyła z motywami słowiańskimi. Spektakl w wersji off-broadwayowskiej wykorzystywał stylistykę immersive theater. Angażował widzów w akcję, wyznaczając im rolę bywalców knajpy, w której się rozgrywał. Przypominał trochę kabaretowy koncert, w ramach którego opowiadano dynamicznie akcje wokół widzów i pomiędzy widzami. Michelle stwierdziła, że reżyser Nataszy Piera byłby idealną osobą do pracy nad pełną sceniczną wersją Hadestown. Tak się złożyło, że tym reżyserem była reżyserka, Rachel Chavkin. Artystki spotkały się, przegadały temat i kliknęło. Chavkin wciągnęła się na całość. Od teraz nad zadaniem zainstalowania Hadestown na nowojorskiej scenie teatralnej pracowały wspólnie. Początkowo nie myślały wcale o Broadwayu. Wydawało się, że projekt jest zbyt egzotyczny, poetycki i ezoteryczny. Skupiły się raczej na przerobieniu koncertu na spektakl z uporządkowaną, rozbudowaną fabułą oraz na znalezieniu przestrzeni dla niego gdzieś na Off-Broadwayu. Chavkin i producentki zdołały wpisać projekt w działalność New York Theatre Workshop, instytucji non-profit i teatru, który daje artystom przestrzeń dla eksperymentu, dłuższej warsztatowej pracy, bez presji natychmiastowego sukcesu. NTYW to filar Off-Broadwayu. Premiera nowej wersji Hadestown odbyła się w maju 2016 roku i był to już spektakl z grubsza przypominający to, czym Hadestown jest dzisiaj. Premierę poprzedziła, jak to w tej instytucji, seria warsztatów, w ramach których projekt dostał się pod ostrzał pytań padających z różnych stron od osób biorących udział w czytaniach i prezentacjach kolejnych wersji czy fragmentów. Chavkin i Mitchell dokooptowały do ekipy twórców dramaturga Kena Cernilie. Przez 16 lat był on kierownikiem literackim Disney Theatricals, a jako dramaturg pomógł spiąć w spójną całość m.in. tak błyskotliwy spektakl jak Peter and the Starcatcher, czyli wystawiony na Broadwayu prequel Piotrusia Pana, napisany i zainscenizowany w stylistyce teatru ludycznego. Ekipa bardzo rozbudowała Hadestown pod względem treści, tematów i fabuły. Przede wszystkim zdano sobie sprawę, że nie wszyscy na widowni są tak oblatani z mitologią grecką jak Mitchell. Autorka wychowała się wśród intelektualistów. Dla niej postaci z mitów greckich były jak znajomi i rodzina. Zupełnie oczywistym było dla niej, dlaczego Orfeusz zakochuje się w Eurydyce, czy cała historia skomplikowanego związku Hadesa z Persefoną. Przeciętnemu widzowi dla pełnego zrozumienia spektaklu potrzebny był jednak przewodnik, narrator, który mógłby wyjaśniać meandry akcji i podjąć się roli pośrednika między publicznością a uniwersum Hadestown. Takim narratorem stał się Hermes, do tej pory jedynie jeden z bohaterów spektaklu, teraz już jedna z postaci centralnych, piąta główna. Koncertową formę rozbudowano też w pełen dramat poprzez dodanie recytatywów, poetyckich, śpiewanych czy melorecytowanych, ale jednak po prostu dialogów. Mitchell dopisała aż 15 nowych piosenek. Liczba numerów muzycznych z repryzami i krótkimi wejściami dobiła w tym momencie do imponującej wysokości – 40. Teatralna już w zupełności forma kazała też podjąć decyzję co do scenografii. Twórcy zdecydowali się na umieszczenie akcji w przestrzeni nowoorlańskiej knajpy, zaprojektowanej jako skrzyżowanie amfiteatru z music hallem. Była ona zainspirowana konkretnym miejscem – słynnym jazzowym klubem Preservation Hall. Z kulturowej przestrzeni Nowego Orlanu wzięli też inspirację dla kostiumów. Z kolei podziemie Hadestown pokazano jako mroczną, koszmarną, zmechanizowaną fabrykę, taką, z której nie ma ucieczki. W New York Theatre Workshop zachowana jeszcze została szczątkowo forma koncertowa. Na przykład aktorzy śpiewali do mikrofonów, a nie mikroportów. Jako Persefonę i Hadesa obsadzono Amber Gray i Patryka Page'a. Zwłaszcza ten ostatni przyczynił się do stworzenia bardzo charakterystycznej i charyzmatycznej postaci. Page ma niesamowicie niski głos. Zaimponowałby Nickowi Cave'owi. W połączeniu z niepokojącą aparycją dawało to naprawdę wybuchową mieszankę. Oboje artyści związali się na stałe z musicalem i wystąpili w kolejnych jego wersjach, łącznie z broadwayowską. Spektakl został odebrany bardzo pozytywnie. Trzeba było przedłużyć oryginalny set. Charles Isherwood z New York Timesa pisał o świetnej muzyce, dobrych tekstach, rewelacyjnym połączeniu różnych stylistyk muzycznych. Mocno kliknęła piosenka o murze. O prezydenturę walczył właśnie wtedy Donald Trump, a jednym z jego postulatów była budowa muru na granicy USA z Meksykiem, mającym uniemożliwić imigrantom dostęp do kraju. Aż wierzyć się nie chciało, że numer Why We Build the Wall, Po co budujemy mur, powstała 10 lat wcześniej, jeszcze w Vermont, na początkowym etapie pracy nad Hadestown. Off-Broadwayowska premiera w New York Theatre Workshop to był drugi ważny etap w pracy nad musicalem. Projekt przeszedł od fabularyzowanego koncertu do pełnoprawnego spektaklu muzycznego. Na kolejny szczebel wszedł rok później, kiedy Hadestown wystawiono w Kanadzie, w Citadel Theatre w Edmonton. Politycznie niespokojne czasy wymusiły wzbogacenie fabuły o kolejną polityczną warstwę. Autorzy dodali do spektaklu chór robotników, który wykonywał pieśni i tańczył do choreografii Davida Neumana. Robotnicy stali się ważnym bohaterem Hagerstown, a walka o zmianę, polepszenie warunków ich życia była odtąd drugim głównym celem Orfeusza. Obok walki o Eurydykę oczywiście. Jako Orfeusz wystąpił Reeve Carney, znany jako Peter Parker z musicalowej wersji Spidermana oraz Dorian Gray z telewizyjnego serialu Penny Dreadful. Jego delikatna uroda, świetny głos i sceniczny urok dopięły postać, a sam aktor dołączył do obsady na stałe, występując w kolejnych wersjach musicalu. W 2018 roku Hagerstown pokazano w Londynie. Premiera odbyła się w English National Theatre na scenie Oliviera. Tam po raz pierwszy twórcy mogli naprawdę rozwinąć skrzydła. Mieli do dyspozycji duży budżet, świetnie wyposażony teatr oraz mogli zatrudnić najlepszych musicalowych wykonawców. Przełożyło się to na znaczną rozbudowę choreografii oraz dekoracji. Wykorzystano scenę obrotową i zapadnię, co dzisiaj wydaje się widzom Hagerstown czymś oczywistym, ale pojawiło się właśnie w Londynie. W obsadzie znaleźli się twórcy ról znani z poprzednich wersji. Page jako Hades, Gray jako Persefona i Carney w roli Orfeusza. Ale realizatorzy do roli Eurydyki doprosili Ewę Noblezadę, znaną z przebojowego wykonania Kim w londyńskiej nowej inscenizacji Miss Saigon. W roli Hermesa wystąpił weteran Broadwayu André de Schiltz. W ten sposób skompletowany został aktorski Dream Team, który w głównych rolach miał za chwilę odpowiadać za sukces również na Broadway. Londyńska wersja była już pełnym spektaklem, w postaci bardzo przypominającej to, czym Hagerstown jest dzisiaj. A skoro tak, to wrócę może na chwilę do samego tematu, fabuły, niezwykłości Hagerstown. Bo ten musical to nie jest po prostu znana z mitów opowieść przełożona na współczesny język. Mity zawsze w kulturze były czymś więcej niż pasjonującymi, sensacyjnymi historyjkami. I kiedy pojawiały się ich kolejne wersje w literaturze, teatrze czy operze, zawsze opowiadały bardziej o współczesnym świecie niż o tym, co przydarzało się samym bohaterom. Dodawały nową warstwę do starych opowieści, a same nowe interpretacje stawały się częścią mitu. Bohaterowie Hagerstown żyją w świecie, w którym realia dyktowane są przez pogarszające się warunki klimatyczne. Panuje głód. W takiej rzeczywistości czysta, piękna miłość Orfeusza i Eurydyki nie może zakończyć się happy endem, bo oboje żyją w biedzie, co napawa strachem zwłaszcza Eurydykę. Orfeusz jest idealistą i wierzy, że napisze kiedyś piosenkę, która przywróci na świecie wiosnę i ani oni, ani cała ludzkość nie będą już musieli walczyć ze złym losem. Tymczasem na powierzchni Ziemi spędza jak zwykle półrocze Persefona, żona Hadesa. Nie chce wracać do Hagerstown, gdzie podziemną fabrykę prowadzi jej mąż. Robotnicy harują tam przy murze, którego budowa nigdy się nie kończy, a który teoretycznie powinien oddzielić Hagerstown od uchodźców. Ci napierają na miasto, ściągając ze wszystkich stron pogrążonego w kryzysie świata. Eurydyka jakby nie słyszy ostrzeżenia w głosie Persefony i daje się skusić Hadesowi, który rysuje wizję rzeczywistości bez głodu i biedy. Praca w Hagerstown ma dawać przyzwoitą płacę, dostatek i bezpieczeństwo. Eurydyka rusza do podziemi, podpisuje kontrakt i zostaje robotnicą przy budowie muru. Kiedy Orfeusz się o tym dowiaduje, wyprawia się za nią, pragnąc uratować ukochaną. Hades pokazuje mu jednak kontrakt, który Eurydyka podpisała przecież z własnej woli. Orfeusz nie poddaje się. Zaczyna agitować robotników, czym zwraca uwagę Persefony, która ostatecznie prosi męża o zgodę na uwolnienie Eurydyki. Hades nie chce tego zrobić, nie chce robić precedensu. Ale nie może też po prostu zabić Orfeusza, bo ten zostałby w oczach robotników męczennikiem i symbolem walki o wolność. Dlatego decyduje się na podstęp. Orfeusz może wyprowadzić Eurydykę z Hagerstown, ale pod warunkiem, że po drodze ani razu na nią nie spojrzy. Orfeusz jest już prawie u kresu drogi, kiedy nagle ogarniają go wątpliwości i się odwraca. Skazuje tym samym Eurydykę na powrót do Hagerstown i niekończącą się pracę przy murze. Co ciekawe, w tym momencie pojawia się repryza numeru Road to Hell, który otwiera musical. Znajdujemy się więc nagle z powrotem na początku drogi, którą, jak nam się wydawało, właśnie przebyliśmy. Historia Orfeusza i Eurydyki zatacza krąg i zaczyna się jeszcze raz. Może tym razem kochankowie doczekają się happy endu. Kryzys klimatyczny, gospodarczy, pozorny dobrostan w świecie rządzonym przez kapitalistów, no takie współczesne klucze Mitchell odnalazła w micie o Orfeuszu i Eurydyce. Szukając muzycznych i kulturowych odniesień, sięgnęła do amerykańskiego folku, przeżywającego właśnie renesans, oraz do trudnej historii Ameryki w XX wieku. Trafną analogią do dzisiejszych czasów wydała jej się zwłaszcza era wielkiego kryzysu, który łączył załamanie gospodarcze z katastrofą ekologiczną. Ale dzięki poetyckiej formie to wszystko nabrało uniwersalnego wyrazu, doskonale zrozumiałego dla widzów na całym świecie. Do tego trzeba dodać czysty, wspaniały, niezaprzeczalny muzyczny talent autorki. Songi Hadestown to naprawdę dobra muzyka. Nie wiem, czy dzisiaj na Broadwayu można usłyszeć coś równie dobrego. No, może z wyjątkiem Hamiltona. Innego muzycznie, ale na podobnym poziomie świeżości, oryginalności i błyskotliwości. Sama premiera na Broadwayu odbyła się 17 kwietnia 2019 roku. Spektakl został rewelacyjnie przyjęty przez wszystkich i z miejsca stał się największym wydarzeniem sezonu. Na szczęście zdążył się załapać na edycję Tony Awards jeszcze w tym samym sezonie. Otrzymał 14 nominacji i był zdecydowanym faworytem. Jego ekipa nie zawiodła się w trakcie samej gali. 8 statuetek, w tym dla najlepszego musicalu, reżyserii i najlepszej muzyki oryginalnej. To rewelacyjny wynik. A o szczęściu mówię, ponieważ już za chwilę postapokaliptyczny wydźwięk musicalu miał nabrać zupełnie nowego znaczenia. Chodzi oczywiście o pandemię koronawirusa i niespotykane dotąd w historii zamknięcie teatrów na Broadwayu i na całym świecie na ponad rok. Pandemia to również splot czynników biologicznych, ekologicznych i ekonomicznych, a świat po niej musiał borykać się z problemami, które dla bohaterów Hadestown z całą pewnością brzmiały znajomo. Na szczęście musical Mitchell nie padł ofiarą koronawirusa. Po wznowieniu działalności teatrów wrócił na Broadway i na nowo się tam zagnieździł. Dzisiaj jest jednym z najważniejszych nowojorskich musicalowych przebojów. Do tej pory zagrano go prawie 1500 razy i grany jest ciągle. Parę miesięcy temu Hadestown wróciło do Londynu. Tym razem już na sam West End, do Lyric Theatre. W zupełnie nowej obsadzie, ze znaczącą zmianą. Otóż Hermes został w Londynie kobietą. Rolę tę wykonuje nad tamizą Melanie LaBarry. Jestem wśród szczęśliwców, którzy widzieli Hadestown w dwóch wersjach, obu londyńskich. W ogromnej przestrzeni sceny Oliviera w National spektakl robił potężne wrażenie. No i oglądanie i słuchanie Patryka Page'a jako Hadesa to było naprawdę przeżycie. Jako aktor wydawał się tak zespolony z rolą, że miałem problem z wyobrażeniem sobie w niej kogokolwiek innego, zwłaszcza jeśli chodzi o warunki wokalne, czyli niesamowicie niski głos, o którym wspominałem. Ale niedawno widziałem też wersję westendowską w Lyric, no i muszę przyznać, że podobała mi się chyba jeszcze bardziej. Lyric jest teatrem o raczej tradycyjnej architekturze. Nie ma widowni amfiteatralnej, ale scenę pudełkową z widownią i lożami dosyć blisko proscenium. Daje to o wiele większe poczucie intymności, bliskości z aktorami i wzmacnia efekt nowoorlańskiego klubu czy knajpy jazzowej. Zamianka w roli Hermesa na aktorkę też dodała twistu całości, zwłaszcza że Melanie LaBarry to prawdziwa petarda. Bez Page'a w roli Hadesa nie było to niby to samo, ale z drugiej strony taka wersja daje sporo nadziei na przyszłość. Zachary James to wokalnie nie Page, jasne, i bardzo mi Page'a brakowało, no ale i tak był świetny. Nie tak genialny jak Page, ale bardzo, bardzo, bardzo dobry. Jamesa pamiętam zresztą z rodziny Adamsów na Broadwayu jako Larcha. Dla mnie ważne, że w moich oczach trochę nomen omen odmitologizował tę rolę. Pokazał, że aktor o świetnych, ale normalnych warunkach wokalnych jest w stanie ją udźwignąć. Hadestown na razie w Londynie jest planowane do końca grudnia. Jeśli będzie się sprzedawało, to set zostanie pewnie wydłużony. Londyńska produkcja blokuje teraz inne europejskie, ale prędzej czy później prawa zostaną uwolnione. I będzie to bardzo ciekawe, bo Hadestown to materiał, który wymaga od twórców teatralnych uwolnienia wyobraźni i kreatywności oraz stworzenia na scenie własnego, indywidualnego świata, własnego, dajmy na to, Hadesowa czy Hadesstadt. Ciekawy jestem wersji non-replika w różnych krajach Europy, a najbardziej potencjalnej przyszłej wersji polskiej.